Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nina Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Teoria rozwoju gospodarczego Josefa A. Schumpetera to klasyczne dzieło ekonomii, pierwotnie opublikowane po niemiecku w 1700 w Gotefe roku, a znane szerokiej publiczności także dzięki angielskiemu wydaniu z minimum 347 Stubenpocie roku. Książka ma charakter teoretyczny, lecz jej centralne pytanie pozostaje praktyczne, skąd bierze się trwała zmiana gospodarcza. Schumpeter odrzuca pogląd, że rozwój jest po prostu skutkiem spokojnego gromadzenia kapitału, wzrostu ludności lub stopniowego dostosowania cen. W jego ujęciu rozwój zaczyna się wtedy, gdy przedsiębiorcy wprowadzają nowe kombinacje zasobów. Mogą one dotyczyć produktów, metod produkcji, rynków, źródeł zaopatrzenia lub organizacji branży. Autor łączy tę teorię z analizą zysku, kredytu, kapitału, procentu i wahań koniunkturalnych. Powstaje dzięki temu dynamiczny obraz kapitalizmu, w którym postęp nie jest stanem równowagi, lecz serią przełomów, naśladownictwa i dostosowań. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, rozwój jako nieciągłe wprowadzanie nowych kombinacji. Punktem wyjścia Schumpetera jest rozróżnienie między zwykłym obiegiem gospodarczym a rozwojem. W gospodarce działającej rutynowo przedsiębiorstwa powtarzają znane działania. Konsumenci kupują w przybliżeniu znane dobra. A ceny i dochody dostosowują się do istniejących warunków. Taki stan może się zmieniać ilościowo, ale nie musi tworzyć rozwoju w ścisłym znaczeniu autora. Rozwój pojawia się dopiero wtedy, gdy ktoś łączy dostępne środki produkcji w jakościowo nowy sposób. Schumpeter wymienia 5 podstawowych postaci takich zmian: wprowadzenie nowego dobra lub nowej jakości dobra, zastosowanie nowej metody produkcji, otwarcie nowego rynku zbytu, zdobycie nowego źródła surowców oraz nową organizację przemysłu, np. przełamanie lub utworzenie pozycji monopolowej. Istotne jest, że nie każda drobna poprawa ma ten status. Autor interesuje się zmianami nieciągłymi, które wyrywają gospodarkę z ustalonego toru. Takie podejście przesuwa uwagę z mechanicznego równoważenia podaży i popytu na proces przeobrażania struktur gospodarczych. Współczesne skojarzenie z innowacją technologiczną jest uzasadnione, ale zbyt wąskie. U Schumpetera innowacja może być również zmianą organizacyjną, handlową albo dotyczącą dostępu do zasobów. Rozwój oznacza więc zmianę sposobu działania całego systemu, a nie wyłącznie wynalezienie nowej technologii. Po drugie, przedsiębiorca jako wykonawca innowacji, a nie właściciel kapitału. Centralną postacią książki jest przedsiębiorca, rozumiany przede wszystkim jako osoba wykonująca nowe kombinacje. Nie musi być ona właścicielem firmy, posiadaczem oszczędności ani odkrywcą technicznym. Schumpeter wyraźnie oddziela wynalazek od innowacji. Wynalazek stwarza nową możliwość, lecz dopiero wdrożenie jej w działalności gospodarczej zmienia produkcję, popyt lub koszty, a zatem ma znaczenie rozwojowe. Dlatego ktoś może wynaleźć rozwiązanie bez zbudowania na nim przedsięwzięcia, a przedsiębiorca może skutecznie zastosować pomysł stworzony przez innych. Funkcja przedsiębiorcy nie polega też na codziennym administrowaniu dojrzałym przedsiębiorstwem. Jest ona szczególnie potrzebna w chwili odejścia od rutyny, gdy nie można oprzeć decyzji wyłącznie na przeszłych danych i ustalonych procedurach. Zysk przedsiębiorczy jest w tej koncepcji przejściową nagrodą za udane wprowadzenie nowości, a nie stałym dochodem gwarantowanym samym posiadaniem majątku. Kiedy konkurenci imitują skuteczne rozwiązanie, przewaga słabnie, a nadzwyczajny zysk zanika. Schumpeter pokazuje więc, że konkurencja nie polega wyłącznie na rywalizacji cenowej między podobnymi firmami. Ważniejsza może być rywalizacja poprzez zmianę produktu, technologii lub modelu organizacyjnego. To ujęcie stało się jednym z fundamentów późniejszego myślenia o przedsiębiorczości i polityce innowacyjnej. Po trzecie, kredyt jako narzędzie przenoszenia zasobów do nowych zastosowań. W teorii Schumpetera kredyt nie jest jedynie technicznym dodatkiem do gospodarki ani prostym sposobem przekazywania wcześniej zgromadzonych oszczędności. Ma umożliwiać przedsiębiorcy uzyskanie kontroli nad zasobami potrzebnymi do realizacji innowacji. Nowe przedsięwzięcie musi bowiem przyciągnąć pracę, materiały, maszyny i usługi, które wcześniej były wykorzystywane gdzie indziej albo pozostawały poza jego zasięgiem. Bank i system kredytowy uczestniczą zatem w procesie rozwoju, ponieważ finansują przesunięcie siły nabywczej ku nowym kombinacjom. Ta rola wyjaśnia, dlaczego Schumpeter tak mocno wiąże pieniądz, kapitał i przedsiębiorczość. Kapitał nie jest dla niego po prostu zbiorem fizycznych dóbr produkcyjnych. w analizie rozwoju jest przede wszystkim środkiem pozwalającym skierować zasoby do nowych celów. Kredyt stwarza możliwość rozpoczęcia projektu, zanim jego przyszłe przychody potwierdzą jego wartość. Nie oznacza to, że każde finansowanie prowadzi do rozwoju. Kredyt przeznaczony na podtrzymanie rutynowej działalności nie pełni tej samej funkcji, co kredyt wspierający innowację. Autor dostrzega też napięcie związane. Z takim procesem nowe firmy zwiększają zapotrzebowanie na zasoby, mogą podnosić ceny i zaburzać wcześniejsze relacje rynkowe. Dzięki temu teoria nie przedstawia finansowania jako neutralnego przepływu pieniędzy, lecz jako siłę współtworzącą realną reorganizację gospodarki. Po czwarte, innowacyjne klastry i mechanizm wahań koniunkturalnych, Schumpeter tłumaczy cykle gospodarcze przede wszystkim falami innowacji. Pierwsze udane przedsięwzięcie może ujawnić innym przedsiębiorcom nową możliwość zysku, zmniejszyć niepewność i zachęcić ich do podobnych działań. Innowacje nie muszą więc pojawiać się w równych odstępach czasu i w izolacji. Mają skłonność do skupiania się w klastrach. W fazie ekspansji kredyt i inwestycje płyną do rozwijających się dziedzin, rośnie popyt na pracę oraz materiały, a sukces pionierów przyciąga naśladowców. Rozwój nie rozprzestrzenia się jednak od razu jednolicie na całą gospodarkę. Początkowo może być skoncentrowany w określonych branżach, a dopiero później wywoływać dalsze skutki. Następnie nowe moce produkcyjne i imitacja osłabiają wyjątkową rentowność pionierów. Gospodarka przechodzi przez okres dostosowania, w którym część dawnych przedsiębiorstw traci pozycję, a wcześniejsze zobowiązania i inwestycje muszą zostać uporządkowane. Spowolnienie nie jest w tym ujęciu wyłącznie zewnętrzną awarią systemu. Jest także następstwem wcześniejszego procesu przeobrażeń. Taka interpretacja odróżnia Schumpetera od teorii skupionych głównie na niedostatecznym popycie lub przypadkowych szokach. Później autor rozbudował analizę cykli w osobnej pracy, dlatego szczegółowe klasyfikacje długości fal nie stanowią najtrwalszej części tej książki. Jej zasadnicza wartość leży w powiązaniu innowacji, inwestycji, naśladownictwa i niestabilności gospodarczej. Na koniec. Przeobrażanie struktur gospodarki i źródła późniejszej twórczej destrukcji książka przedstawia kapitalizm jako system, który rozwija się przez zastępowanie dawnych sposobów działania nowymi. Powszechnie znane określenie twórcza destrukcja Schumpeter szerzej rozwinął w późniejszej książce Kapitalizm, socjalizm i demokracja. Jednak jego mechanizm jest już wyraźnie obecny w teorii rozwoju gospodarczego. Nowa metoda produkcji może obniżyć koszty i uczynić starszą technikę nieopłacalną. Nowy produkt może odebrać popyt istniejącemu towarowi. Otwarcie rynku lub zmiana organizacji branży może zmienić układ sił między firmami. Wzrost gospodarczy ma zatem koszt adaptacyjny. Nie wszystkie przedsiębiorstwa, miejsca pracy i formy organizacji przetrwają. Schumpeter nie opisuje tego jako moralnego usprawiedliwienia każdej zmiany, ale jako zasadniczą cechę dynamicznej gospodarki kapitalistycznej. Ważne jest również jego spojrzenie na monopol. Tymczasowa pozycja rynkowa osiągnięta dzięki innowacji może dostarczać zysku, który jest bodźcem do działania. Nie wynika stąd jednak, że każdy monopol jest korzystny, ani że konkurencja zanika. Sukces innowatora prowokuje imitację i dalsze próby przełomu, które mogą podważyć jego przewagę. Ograniczeniem książki jest jej wysoki poziom abstrakcji oraz mniejsza formalizacja matematyczna niż w niektórych późniejszych modelach ekonomicznych. Mimo to jej język pozwala analizować zmiany strukturalne, których statyczne modele równowagi często nie potrafią dobrze uchwycić. Podsumowując, teoria rozwoju gospodarczego będzie szczególnie wartościowa dla studentów ekonomii, badaczy historii gospodarczej, osób zajmujących się przedsiębiorczością, finansami rozwoju i polityką innowacyjną. Nie jest to poradnik dla założycieli firm ani łatwe wprowadzenie do gospodarki. Wymaga cierpliwości wobec pojęć teoretycznych oraz historycznego języka ekonomii. W zamian oferuje precyzyjny sposób myślenia o pytaniu, dlaczego gospodarki zmieniają strukturę, a nie tylko zwiększają skalę produkcji. Czytelnik zyskuje przede wszystkim rozróżnienie między wynalazkiem a gospodarczym wdrożeniem, między rutynowym zarządzaniem a funkcją przedsiębiorczą oraz między finansowaniem istniejącej działalności a kredytem uruchamiającym nowe zastosowania zasobów. Książka wyróżnia się na tle wielu prac o wzroście gospodarczym tym, że nie traktuje innowacji jako jednego z wielu dodatków do modelu. Czyni ją głównym mechanizmem rozwoju, a cykle, zysk i kredyt interpretuje przez pryzmat tego mechanizmu. Jednocześnie nie idealizuje postępu jako procesu bez kosztów, ponieważ pokazuje, że innowacja zakłóca ustalone pozycje i wymusza dostosowania. Część szczegółowych elementów teorii, zwłaszcza późniejsze próby periodyzacji cykli, spotkała się z uzasadnioną krytyką. Trwałe znaczenie dzieła wynika jednak z jego centralnej intuicji. Kapitalizm należy rozumieć jako proces endogenicznej zmiany, tworzonej przez wdrażanie nowych kombinacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Josef, a Skumpeter, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.